Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosochowicz. Mamy dziś niedzielę, 30 sierpnia. Za szybką studia w nadsekwańskim Domu Radia program realizują Andrea Kunowa i Janik. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników, pióra Anny Bernhardt i magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej. Potem ponownie Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w cyklu swych audycji zatytułowanych W bok od autostrady, a Katarzyna Zawicka na zakończenie do wysłuchania magazynu o piosence francuskiej. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Ted Kennedy pochowany na amerykańskim cmentarzu narodowym w Arlington. Coraz większe jest prawdopodobieństwo tego, że Polska nie ujrzy amerykańskiej tarczy przeciwrakietowej. W kraju kwitnącej wiśni w wyborach powszechnych po raz pierwszy od ponad pół wieku zwycięża Japońska Partia Demokratyczna. Tu Paryż RFI, a teraz pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrem Kamińskim. Trumna ze zwłokami zmarłego w ubiegły wtorek na raka mózgu 77-letniego senatora Stanów Zjednoczonych Edwarda Kennedy'ego spoczęła w sobotę wieczorem na amerykańskim cmentarzu narodowym w miejscowości Arlington pod Waszyngtonem w stanie Virginia. Kondukt pogrzebowy w drodze na cmentarz zatrzymał się na dłuższą chwilę przed budynkiem amerykańskiego kongresu, w którym Ted Kennedy spędził ponad pół wieku. Uroczystością pogrzebowym przewodniczył kardynał Theodore Carrick, przyjaciel rodziny Kennedych, a wzięli w nich udział m.in. obecny prezydent USA Barack Obama i byli prezydenci Stanów Zjednoczonych George Bush, Bill Clinton i Jimmy Carter. W bostońskiej katedrze, w której odbywały się uroczystości, rozbrzmiały utwory grane przez wiolonczelistę Yo-Yo Ma i śpiewane przez Placido Domingo. Nad trumną spuszczaną do grobu kardynał Carrick odczytał list, jaki Ted Kennedy skierował do papieża Benedykta XVI w momencie, gdy dowiedział się, że ma raka, oraz odpowiedź na Ojca Świętego. Wieloletni szef amerykańskich senatorów z ramienia Partii Demokratycznej spoczął w grobie obok dwóch swych też słynnych braci, prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego, zastrzelonego w 1963 roku i Roberta, zamordowanego w 1988 roku. Kongres Polonii Amerykańskiej, KPA, złożył hołd Edwardowi Kennedy'emu, przypominając m.in. jego zaangażowanie i zasługi dla Polski. W specjalnym oświadczeniu prezes KPA Frank Spula nazwał demokratycznego senatora wielkim mężem stanu i niestrudzonym obrońcą praw człowieka w USA, Polsce i na całym świecie. Jego imię stało się synonimem walki o wolność i prawa człowieka, stwierdził Spula. Przypomniał także poparcie senatora dla przyjęcia Polski do NATO w latach 90. To Paryż RFI. W wyborach powszechnych w kraju kwitnącej wiśni bezapelacyjne zwycięstwo odniosła Japońska Partia Demokratyczna. Jej szef, Yukio Hatoyama, podczas powyborczej konferencji prasowej serdecznie podziękował swym wyborcom za poparcie. Z 480 miejsc w japońskim parlamencie jego formacja obsadzi prawdopodobnie ponad 300. Dotychczasowy premier kraju wschodzącego słońca, przewodniczący pokonanej z kretesem partii liberalno-demokratycznej Taro Aso, zapowiedział w telewizji państwowej NHK, że w najbliższych godzinach poda się do dymisji i wszystko zrobi, aby dokonać radykalnej odnowy swej partii. Oznajmił także, że w tej zbiorowej dymisji z kierownictwa partii udział wezmą też przewodniczący Rady Głównej PLD Takashi Sasagawa i przewodniczący Komisji do Spraw Polityki i Badań Naukowych Kosuke Hori. Partia Demokratyczna dochodzi do władzy w Japonii po raz pierwszy od ponad pół wieku. The New York Times donosi w swym niedzielnym wydaniu, że władze amerykańskie rozpatrują obecnie ewentualność rozmieszczenia w Europie elementów tarczy antyrakietowej poza Polską i Czechami, w których ma miejsce sprzeciw ludności. Powołując się na dyplomatyczne źródła waszyngtońskie, amerykańska gazeta podkreśla, że ta ewentualna zmiana decyzji przypada do gustu Rosji i Niemcom, natomiast może nie spodobać się innym, niewymienianym z nazwy sojusznikom Stanów Zjednoczonych w Europie. Obserwatorzy przypuszczają, że prezydent Obama będzie rozmawiał na temat tarczy z prezydentem Miedwiediewem pod koniec września w Nowym Jorku podczas kolejnej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na razie nie podjęto w jej sprawie żadnych wiążących decyzji. jak czytamy w The New York Times, rozpatruje się m.in. porzucenie pomysłu budowy elementów w Polsce oraz w Czechach i przeniesienie ich do Turcji, a także opracowanie i wprowadzenie lądowej wersji morskiego systemu antyrakietowego Aegis SM-3. Cytowany przez Agence France-Presse, rzecznik polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Piotr Paszkowski, uważa, że szanse na zbudowanie elementów tarczy antyrakietowej w Polsce można oceniać na 50%.
Między historią i polityką historyczną jest podobna różnica jak między demokracją i demokracją socjalistyczną. W ramach nowej polityki historycznej państwa rosyjskiego prezydent Miedwiediew w wywiadzie z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej spiorunował dzisiaj Ukrainę i kraje bałtyckie za celebrowanie kolaborantów nazistowskich. Wypowiadając się na fali podległej państwu stacji telewizyjnej Rosja, zapewnił, że kraje te robią bohaterów narodowych walczących o wolność ich krajów za wspólników nazistowskiego agresora. Oczywiście każdy wie, jak było naprawdę, wszyscy jednak spuszczają wzrok ze wstydu, by nie popsuć stosunków, powiedział Miedwiediew. Surowo skrytykował on również przyjętą w lipcu rezolucję OBWE, która potępiła w równym stopniu nazizm i stalinizm. Jego zdaniem rezolucja ta składa odpowiedzialność za II wojnę światową po równi na Niemcy hitlerowskie i Związek Radziecki. To haniebne kłamstwo, oświadczył prezydent Rosji. Wypowiedź tę warto skomentować z paru punktów widzenia. Po pierwsze, rezolucja OBWE była pozbawiona sensu, gdyż niesymetrycznie potępiła z jednej strony nazizm, czyli ideologię, a z drugiej strony stalinizm, czyli człowieka. Sens miałaby wówczas tylko, gdyby potępiła hitleryzm i stalinizm jako bliźniacze tyranie, albo nazizm i komunizm jako bliźniacze zbrodnicze ideologie. Potępienie komunizmu nie przedarłoby się jednak przez żadne głosowanie. Po drugie, Miedwiediew słusznie twierdzi, że wszyscy wiedzą, jak było, i słusznie potępia tych, co z sojuszników Hitlera robią bohaterów narodowych. Wszyscy wiedzą bowiem, że najbardziej niezawodnym sojusznikiem Hitlera przez 21 pierwszych miesięcy wojny był Józef Stalin, z którego obecny reżim rosyjski robi bohatera narodowego. Obawiamy się jednak, że to nie to rosyjski prezydent miał na myśli. AFP przekazuje dzisiaj również relacje sędziwej brytyjskiej dziennikarki nazwiskiem Claire Hollingworth, która była wówczas specjalną wysłanniczką Daily Telegraph w tamte strony. W sierpniu 1939, licząca dzisiaj 97 lat dama, była w Polsce od tygodnia, mieszkając u konsula generalnego w Katowicach, gdy postanowiła udać się samochodem na nieodległą granicę niemiecką. Przedostała się na teren Niemiec, gdzie ujrzała w przerażeniu zmasowane siły niemieckie gotowe do ataku. Po powrocie do Katowic opowiedziała wszystko konsulowi, który nie chciał wierzyć młodocianej dziennikarce, póki nie zobaczył kupionych przez nią za granicą niemieckich towarów. Natychmiast przekazał informację do Foreign Office za pośrednictwem ambasady w Warszawie. 1 września to ta sama Claire Hollingworth przekazała ambasadzie pierwsze informacje o hitlerowskim ataku i wejściu niemieckich czołgów do Katowic. By brytyjscy dyplomaci jej uwierzyli, musiała podejść do okna z telefonem. Dopiero piekielny huk dowiódł prawdziwości jej słów. Pani Hollingworth będzie później przez całe życie jednym z najsławniejszych korespondentów wojennych w Wielkiej Brytanii. Była w Algierii, w Wietnamie, przekazała wiadomość o ucieczce sowieckiego szpiega Kima Philby. W roku 1946 wraz z mężem cudem uniknęła śmierci w eksplozji hotelu Król Dawid, wysadzonego w powietrze przez żydowskich terrorystów. Od ponad 20 lat mieszka w Hongkongu. Inna depesza wojenna rozbija po raz kolejny słynny mit o polskiej kawalerii szarżującej na nazistowskie czołgi. Christoph Mick z brytyjskiego Uniwersytetu Warwick przypomina, że legenda oparta jest na autentycznym epizodzie. 1 września 250 polskich kawalerzystów istotnie zaatakowało i rozpędziło kolumnę hitlerowskiej piechoty w Korfantach. Z pobliskiego lasu wynurzyły się jednak wówczas czołgi, skutkiem czego dziesiątki jeźdźców i koni poniosło śmierć. Niemieccy i włoscy dziennikarze przybyli na pole walki, obfotografowali pobojowisko, a propaganda nazistowska rzecz nagłośniła, tworząc legendę o słabej obronie Polaków niezwyciężonym Wehrmachcie i Blitzkriegu. W istocie jednak, pisze Christoph Mick, polska kawaleria nigdy czołgów nie atakowała. AFP podkreśla, że potwierdzają to wszyscy eksperci, z którymi się w tej kwestii skontaktowała. Faktem pozostaje jedynie, że polska armia miała wówczas 320 tysięcy koni, które służyły jednak głównie do transportu żołnierzy. Jak podkreśla cytowany w depeszy polski historyk Jan Szkudliński, była to konna piechota, która nie miała za zadanie walczyć konno. Armia niemiecka miała również 200 tysięcy jazdy. Polska kawaleria stoczyła z nią zwycięską bitwę pod Krasnobrodem 23 września. Polska przewidywała szeroką motoryzację sił zbrojnych na rok 1942. Cytowany przez AFP polsko-brytyjski historyk Adam Zamoyski podkreśla, że ludzie lubią takie malownicze opowieści, w których dalekie kraje i narody jawią się jako dziwne, egzotyczne i cokolwiek zapóźnione w rozwoju.
A oto dalszy ciąg wiadomości dziennika RFI z Paryża. Co najmniej 19 osób zginęło, a 63 zostały ranne w wyniku kilku zamachów samobójczych w Iraku. Irackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że dwóch autorów zamachów z 19 sierpnia w Iraku, zamachów, w których zginęło 100 osób, kilka dni przed ich dokonaniem wyszło z więzienia amerykańskiego na południu kraju. 12 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w zamachu samobójczym na komisariat policji w prowincji Swat w północno-zachodniej części Pakistanu. Podczas air show w Radomiu doszło do tragicznej katastrofy. Na ziemię spadł tuż po starcie szykujący się do pokazów Suchoi 27. Dwóch pilotujących go lotników białoruskich nie zdołało się katapultować. Zginęli na miejscu. Na szczęście samolot nie spadł na publiczność. Na podradomskim lotnisku było ponad 100 tysięcy osób. Pokazy zostały odwołane. Był to dziennik RFI. Słuchają Państwo o Paryżu, a przed mikrofon zapraszam teraz Anna Bernhardt z przeglądem francuskich tygodników.
Ceny nieruchomości, problemy ze szkołą i z ortografią, jakie książki pokażą się wkrótce na półkach księgarskich? Tematy w tygodnikach francuskich zwiastują koniec lata. Jedną z książek omawianych na łamach Le Point jest opracowanie Michela Meyera, który ujawnia kulisy upadku muru berlińskiego. Minie wkrótce 20 lat od momentu skreślenia z map Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która demokrację miała tylko w nazwie. Kilka tygodni po upadku muru w Berlinie rozsypało się Imperium Sowieckie, które od czasów II wojny światowej zniewoliło państwa ościenne. Michel Meyer, francuski korespondent radia i telewizji w Berlinie, widział, jak upada mur zwany murem hańby. Do tej pory uważano powszechnie, że do upadku bloku sowieckiego przyczynił się głównie Zachód. Francuski dziennikarz w ukazującej się właśnie książce dowodzi, że upadek muru berlińskiego to wynik spisku Gorbaczowa i najbardziej światłych elementów w partyjnym aparacie niemiecko-wschodnim. Poświęcili oni NRD w nadziei, że Związek Sowiecki przeżyje. Michel Meyer opisuje pokrótce, kto i kiedy wymyślił ten scenariusz. Zaczęło się na spotkaniu w luksusowej willi w Dreźnie. Kilku wysoko postawionych w hierarchii partyjnej Niemców spotkało się z chłopcami Andropowa, który był wtedy szefem KGB. Uważany za wyrocznie w sprawach ekonomii profesor na Uniwersytecie w Dreźnie Hans Joachim Hanch rozpoczął spotkanie, dowodząc, że analiza Andropowa na temat ekonomicznej, naukowej i technologicznej przewagi Zachodu nad Rosją jest równie trafna w stosunku do państw niemieckich. Swoboda działań i wolność wyrażania opinii były zawsze warunkiem postępu i niezależnie od tego, co się mówi, to właśnie na tym polu bije nas Zachód, mówił światły niemiecki marksista w 1987 roku. 3 godziny goście Manfreda von Ardena dyskutowali, co należy zrobić, by ożywić uśpione NRD i doszli do wniosku, że trzeba pójść przynajmniej śladem towarzysza Gorbaczowa i wprowadzić jego reformy. Ale uwaga, nie wystarczy mianować kilku młodych w politbiurze, ostrzegł Hans Modrow. Jak jednak to zrobić? Paranoiki megaloman Honecker i Mielke, jego osobisty Beria, nie są w stanie niczego zrozumieć, zastanawiał się Manfred von Arden, dodając: czasy, gdy wystarczyło zamienić komunistów innymi komunistami, już się skończyły. W tym momencie odezwał się wreszcie Władimir Kruczko, szef operacji KGB za granicą. Właśnie myśleliśmy, że odpowiednim człowiekiem w tej sytuacji będzie Markus Wolf, oczywiście w ścisłej współpracy z towarzyszem Modrowym. Po tych obszernych fragmentach rozmowy, które za książką Meyera publikuje Le Point, przybliżono sylwetkę charyzmatycznego szefa wschodnio-niemieckiego wywiadu Markusa Wolfa, który wsadził nawet wtyczkę do gabinetu Willy Brandta. Najlepszy agent Andropowa, jak mawiano na Kremlu, utrzymywał stały i bliski kontakt z szefem w Moskwie. W jednej z rozmów dyskutowali oni na temat Zbigniewa Brzezińskiego. To ten amerykański Polak opracował strategię religijną, spiskował w rzymskiej kurii i wymyślił polskiego papieża. Wojtyła spadł nam z nieba niespodziewanie, przyznał szef KGB. Wolf skorzystał z okazji, by zapytać, a strzał w maju 1981 roku to my? Stary czekista zachmurzył się, odpowiadając. Instrukcje wydane przez Politbiuro były precyzyjne. Trzeba było szybko działać. Papież to nie harcerzyk, jasne, że będzie nam dalej szkodził, ale Polska jest stracona. Teraz martwi mnie, czy NRD się nie zarazi. Zupełnie się z wami zgadzam, ale towarzysz Honecker jest niemożliwy. Prawdziwy czerwony Prusak przecenia nasze osiągnięcia i uważa, że jedynym rozwiązaniem na wszystko są represje. Myli się jednak. Nie ustępując w najważniejszych sprawach, trzeba jednak otworzyć okna i wyzwolić energię i inicjatywę w narodzie, przyznał niemiecki superszpieg. Problem jednak w tym, że na to tylko czekają nasi przeciwnicy. Stajemy się łatwym łupem, gdy zmieniamy skórę, martwił się stary czekista. Zmian we wschodnich Niemczech nie można było przeprowadzić od góry, jak to robił Gorbaczow. Honeckerowi nie śmiano nawet o nich powiedzieć. Stary komunista żył iluzjami w swojej potiomkinowskiej wsi i nawet przez głowę mu nie przyszło, że wkoło krąży samizdat. Nie znał też na pewno odpowiedzi na pytanie, dlaczego listy ze znaczkami, na których jest podobizna Honeckera, wydrukowane w milionowych nakładach, nie docierają do adresatów. Dlatego, że nadawcy plują na złą stronę, cytuję dowcip z epoki tygodnik Le Point. Gorbaczow, próbujący wprowadzić reformy, miał w pewnym momencie dosyć zatwardziałych sojuszników z Berlina, Budapesztu czy Sofii, którzy odcięli się od pomysłu Wielkiego Brata. Ale cios przyszedł również z Bonn, gdy kanclerz Kohl przyznał, że zdolności propagandowe Gorbaczowa są podobne do tych, które miał Goebbels. Tego Kreml nie mógł puścić płazem i na 2 lata zamroził stosunki z Bonn. Ale, jak przyznał wkrótce Gorbaczow, wymiana handlowa z Niemcami Zachodnimi jest ważną kartą w rozgrywce ze Stanami Zjednoczonymi. Wyobraźcie sobie, jaką minę zrobią Amerykanie, gdy zbliżymy się z Niemcami, cieszył się szef Kremla, który w dodatku potrzebował pieniędzy na utrzymanie sypiącego się imperium. Jak jednak to zbliżenie z Niemcami Zachodnimi pogodzić ze wschodnim braterstwem? Niemożliwe. Należało więc skreślić wschodnie Niemcy. I w głowach strategów moskiewskich ta cyniczna myśl zrodziła się dużo wcześniej niż wydaje się Zachodowi. Nie chodziło już o to, by złagodzić berlińskich ortodoksów partyjnych. Należało zrobić wszystko, by ci integryści marksizmu-leninizmu nie popsuli ekonomicznej idylli rosyjsko-niemieckiej wypracowanej przez strategów Kremla, której pozazdrościć by mógł nawet Wielki Piotr. Bo przecież nie uszło ich uwadze, że Honecker też miał chrapkę na zachodnie marki, a Solidarność Niemców mogła pokrzyżować plany Moskwy. I do tego ta mania wielkości Honeckera, który był przyjmowany w Bonn we wrześniu 1987 roku, a potem w styczniu w Paryżu i marzył mu się czerwony chodnik przed Białym Domem. A w międzyczasie było oczywiste, że wyssie się krew i wodę z Rosji. Zachodnio-niemieccy finansiści postrzegali NRD i Związek Sowiecki jako nie dających się pogodzić przeciwników. Nawet jeżeli ta perspektywa była nieco żenująca i wstydliwa dla przywódców na Kremlu, Moskwa szybko zdała sobie sprawę, że nie ma żadnego interesu utrzymywać przy życiu NRD. Opuszczając sojusznika, zapewniała sobie wyłączny dostęp do zachodnio-niemieckiej piersi. Czytamy w omówieniu na łamach Le Point. RFI.
Bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Najbliższy okres zaowocuje ciekawymi wystawami artystycznymi bądź tematycznymi. Muzeum Historii Współczesnej w Paryżu zaprasza na ekspozycję z okazji 20-lecia upadku muru berlińskiego. Muzeum Malraux w Hawrze wybrało temat chmur, zaś Muzeum Matisse w Le Cateau Cambrésis przygotowuje historię ilustracji Miro do wydania Króla Ubu. 20. rocznica upadku komunizmu przywołuje wspomnienia, jest okazją do wyciągnięcia wniosków z historii. Sztuka też ma swoje miejsce krytyczne w ocenie tamtych wydarzeń. Muzeum Historii Współczesnej zaprasza do Pałacu Inwalidów w dniach od 20 października do 31 grudnia 2009 roku na wystawę zatytułowaną Berlin. Znikające ślady 1989-2009. Organizatorzy ekspozycji pod kierunkiem Sony Kumb, konserwatorki Muzeum Historii Współczesnej, postawili sobie za cel ukazanie procesu odchodzenia w cień Berlina, dawnej stolicy NRD, i wchłonięcia śladów przeszłości w nowoczesnej stolicy Zjednoczonych Niemiec. Dzieła sztuki, zdjęcia, fragmenty muru z namalowanymi na nim napisami, scenografia wystawy opowiadają o transformacji miasta, a z nim całego kraju, o mutacji społeczeństwa, sposobów życia, czasu. Ulice dawnego wschodniego Berlina noszące miano komunistycznych patronów przemianowano, usunięto symbole dawnego reżimu, pomniki zburzono lub wywieziono. Wschodnie niemieckie miejsca pamięci ofiarom faszyzmu zyskały nowy wymiar, miejsc poświęconych pamięci ofiar wojen i tyranii, zarówno nazistowskiej, jak i komunistycznej. Miasto zyskało też nową szatę, a mimo to ślady przeszłości ciągle dają o sobie znać. Artyści towarzyszą miastu w jego mutacji. Fotografie Jean-Claude'a Mouton ukazują ostatnich 20 lat muru berlińskiego. Od triumfalnego otwarcia granic po zniszczenie muru. Zdjęcia Bernarda Plossy pokazują ultranowoczesny Berlin wznoszony po drugiej stronie Potsdamer Platz. Jules Latlas i Jean Faucher, malując kawałki muru, przypominają o wydarzeniach z 1989 roku i mieszkańcach miasta, którzy stali się aktorami własnego losu. W gabinecie osobliwości zgromadzono wreszcie przedmioty z dawnej NRD, wokół których narosła dziś osobliwa nostalgia zwana przez Niemców Ostalgie. Wystawie towarzyszy wydany album i pokazy filmów. Odbędzie się także kolokwium wokół problemów poruszonych na wystawie. Muzeum Malraux w Hawrze zaprasza w dniach od 10 października 2009 do 24 stycznia 2010 na wystawę fotograficzną, której głównym tematem są chmury. Wśród 160 zdjęć od końca XIX wieku po współczesność zgromadzonych na tej ekspozycji chmury obecne są wszędzie. Zarodkiem wystawy stała się kolekcja stała muzeum, na którą składa się 300 fotografii Eugène Boudin. Przedstawiają one studia chmur. Okazuje się, że artysta nie był tak znowu osamotniony w swoich zainteresowaniach. Dzięki zdjęciom wypożyczonym ze zbiorów Muzeum Orsay ekspozycja ukazuje ewolucję fotografii artystycznej od naturalizmu po surrealizm i fotografię pikturalną. Na wystawie zgromadzono dzieła takich twórców jak Charles Maville, Charles Nègre, Gustave Le Grey, Félix Thiollier, Hans Wacek, Anan James Craig. Trzecia z wystaw jesiennych Miro i Teriade, przygotowana przez Muzeum Departamentalne Matisse w Le Cateau Cambrésis, opowiada o historii artystycznego wydania Króla Ubu Alfreda Jarry w latach 66-75 przez wydawcę sztuki Teriada z litografiami Joana Miro. Czerwone, zielone, fioletowe, różowe, żółte formy wyszłe spod ręki jednego z największych malarzy XX wieku ujmują w wyobrażone przez niego formy absurdalny świat i złośliwych humor Króla Ubu. Wystawa prezentuje również kilka rzeźb Miro zrealizowanych dla córki w latach 70. i za temat biorących sztukę Jarry'ego oraz projekty kostiumów i dekoracji teatralnych. Ekspozycja potrwa od 25 października 2009 do 31 stycznia 2010. Wszelkie przydatne linki znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.refi.fr / po polsku pisane razem.
Il fait chaud, envie de faire que dalle. il fait chaud. Mes mains redemandent le vent, vient doucement te caresser. Le temps s'arrête un peu pour regarder. Le ciel est clair, c'est le retour des beaux jours.
La radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Wydawnictwo Gallimard wydało w tych dniach książkę Janika Henela poświęconą jednej z najpiękniejszych postaci XX wieku, Janowi Karskiemu. Wśród wielu entuzjastycznych recenzji, jakimi francuska prasa powitała pojawienie się tej pracy, uwagę Piotra Kamińskiego przyciągnął artykuł w czwartkowym wydaniu Le Figaro.
Jak czytamy w literackim dodatku do Le Figaro, Janik Henel zobaczył Karskiego pierwszy raz w życiu kilka lat temu, oglądając sławny i raczej niechętny Polakom film Claude'a Lanzmana Zagłada, gdzie umieszczony został obszerny wywiad z Janem Kozielewskim, pseudonim Jan Karski. Transkrypcja tej rozmowy stanowi pierwszą część książki, o której dziennik pisze, że jest czytelnikowi bliska, jak serdeczny przyjaciel, pełna żarliwej woli ożywienia zagasłych płomieni. Janik Henel, czytamy dalej, składa hołd zwykłemu człowiekowi, który mógł zostać największym bohaterem XX wieku, gdyby mu uwierzono. Karski widział, co naziści robili w getcie i w obozach koncentracyjnych, gdzie przezostawał się wielokrotnie z narażeniem życia, pisze krytyk Le Figaro Mohamed Aissaoui. Zrozumiał, że to część planu systematycznej eksterminacji wszystkich europejskich Żydów. Zdaniem autora artykułu Karski pracował dla emigracyjnego rządu polskiego, gdyż Francuzi nie wiedzą nic o istnieniu jedynego w swoim rodzaju polskiego państwa podziemnego. Świadczy o tym nawet błąd w przekładzie angielskiego tytułu książki Karskiego, Story of a Secret State, co jeden z tygodników przekłada bez sensu jako dzieje tajemnicy państwowej. Z tragicznych dziejów Karskiego, którego nie chciano słuchać ani w Londynie, ani w Stanach Zjednoczonych, gdzie Roosevelt kiwał głową, ziewając z nudów, wynika, że nikt nie miał ochoty ratować europejskich Żydów, nawet ich amerykańscy bracia. Wychodząc z Białego Domu, pomyślał, gdy cię nie chcą słuchać, to rodzaj tortury. W roku 1944 opublikował w Stanach Zjednoczonych wspomnianą książkę, która rozeszła się w nakładzie 365 tysięcy egzemplarzy. Lecz, jak mówi Karski, ten sukces księgarski nie zmienił nic. Myślał, że poruszy góry, tymczasem świat z wieszcza koszmaru zrobił świadka, jednego z wielu mniej lub bardziej wiarygodnego. Książka składa się z trzech części. Pierwsza to ów wywiad z Lanzmanem. Druga to streszczenie świadectwa z 1944 roku. Dopiero trzecia wchodzi na teren literatury. Henel zaczyna przemawiać własnym głosem, próbując wyobrazić sobie, co Karski myślał i czuł. Zdaniem krytyka Le Figaro jest to część najlepsza, choć nie wszyscy krytycy podzielają tę opinię. W niektórych komentarzach pojawiają się też uwagi przedziwne, zapewne nieuniknione we Francji, która niczego tak nie kocha w kwestii antysemityzmu, jak się walić w cudze piersi. Jakaż pierś się do tego lepiej nadaje niż Polska, ale cóż. Dobrej to, te kilka stron gazet i 187 stron książki uświadomi bodaj kilku Francuzom, że w XX wieku żył człowiek święty, wielki i tragiczny i że był, jak sam mówił o sobie, polskim katolickim Żydem. Książka dostała już dzisiaj nagrodę za powieść księgarzy i czytelników supermarketu kultury Fnac.
Od 24 do 27 września bieżącego roku w Zakopanem odbędzie się Festiwal Muzyki Poważnej Muzyka na Szczytach. Jego organizatorem jest Stowarzyszenie imienia Mieczysława Karłowicza, wspierane m.in. przez kręgi miłośników muzyki Karłowicza działające we Francji. Rozmawiamy z prezeską stowarzyszenia, panią Danutą Sztencel. Stowarzyszenie imienia Mieczysława Karłowicza, któremu pani prezesuje, powstało zaledwie rok temu, w maju 2008 roku, ale ma już na swym koncie wiele osiągnięć i jednym z ostatnich jest tablica pamiątkowa Mieczysława Karłowicza, która została odsłonięta w lipcu z okazji stulecia śmierci kompozytora. Czy może pani nam powiedzieć, gdzie ta tablica się znajduje, jaka jest jej treść?
Tablica znajduje się na cmentarzu Pęksowym Brzysku. To jest w zasadzie jedyny taki historyczny cmentarz, na którym spoczywają bardzo znaczące tutaj dla tego regionu i dla Zakopanego osoby i politycy, i literaci, i muzycy, i poeci. Na murze okarającym ten cmentarz na końcu znajduje się tablica poświęcona Mieczysławowi Karłowiczowi jako wybitnemu taternikowi, muzykowi, społecznikowi. I taka też jest treść, i oczywiście taternikowi, taka też jest treść na tablicy. Czyli tablica mówi, że Karłowicz był nie tylko wspaniałym muzykiem, ale również taternikiem i fotografikiem.
Rok 2009 jest rokiem Karłowicza. W tym roku mija setna rocznica jego śmierci. I wy robicie wszystko, żeby przypomnieć tego wielkiego kompozytora, który trochę został zapomniany w Polsce, już nie mówiąc o tym, jak jest znany za granicą.
W tym roku i może sprawiła to właśnie ta okrągła rocznica jego śmierci, być może sprawiło to, że połączyły się dwie rocznice. Rocznica śmierci Karłowicza z rocznicą powstania TOPR-u, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponieważ Karłowicz był jednym z założycieli TOPR-u i razem z Zaruskim walczyli o zalegalizowanie tej instytucji. Chodzili w góry i wiedzieli, że będzie więcej ludzi chodzić po tych górach, a więc większe niebezpieczeństwo będzie czyhało na nich, ponieważ pogoda jest w Zakopanem, a zwłaszcza w górach, nieprzewidywalna. Potrafi w ciągu minuty zmienić się od pięknej pogody po burze i nawet śnieżyce. Także właśnie w takich warunkach ludzie giną. I Karłowicz, i Zaruski walczyli o to, żeby powstało takie pogotowie. Te dwie rocznice sprawiły, że ten Karłowicz stał się w tej chwili bardziej poznawalny. I ta muzyka jest piękna. Ta muzyka jest piękna i my sobie założyliśmy, że powinien ją poznać cały świat. Bo choć Karłowicz zginął bardzo młodo, jednak zostawił niewiele dzieł po sobie, zwłaszcza tych symfonicznych, ale są one piękne.
No i na pewno dzieła Karłowicza zostaną wykonane na pierwszym wydaniu festiwalu Muzyka na Szczytach, który planujecie na wrzesień, prawda, tego roku.
Tak.
W Zakopanem wielka impreza, cała seria koncertów z udziałem wybitnych muzyków.
W zasadzie festiwal to jest nasze takie sztandarowe dzieło. Wcześniej zrobiliśmy jako zapowiedź i uświetnienie tej setnej rocznicy Karłowicza, stowarzyszenie zorganizowało duży koncert rocznicowy razem z TOPR-em, ponieważ niestety Zakopane jeszcze nie dopracowało się sali koncertowej. Ten koncert odbył się w kościele. Kościół był pełen. po prostu pękał w szwach. Natomiast to, co chcemy osiągnąć tym festiwalem, który się zbliża, chcemy reaktywować życie kulturalne, które on gdzieś było w Zakopanem.
I którego już nie ma. Wieku,
którego no niestety niby jest, ale to ginie. Ginie i my doszliśmy do wniosku, że żeby zwrócić uwagę na te imprezy kulturalne, to muszą one być na bardzo wysokim poziomie. W związku z tym chcemy ten festiwal zrobić tak, żeby zapadł w pamięć nie tylko odbiorców, ale również i muzyków. Będą 3 koncerty dziennie, bo do południa planujemy koncerty omawiane, skierowane głównie dla szkół, ponieważ stowarzyszenie przez cały rok od stycznia raz w miesiącu organizuje koncerty dla dzieci i młodzieży. Koncerty mają na celu właśnie przygotowywanie świadomego odbiorcy tej muzyki poważnej, jak również nauczenie młodzieży zachowania się w salach koncertowych, czyli koncerty są organizowane dla dzieci w dobrych salach, dobrych hoteli. Występują, przedstawiają tą muzykę, czyli analizują tą muzykę bardzo dobrzy artyści. Chcemy jak gdyby wszczepić słuchanie muzyki poważnej tutaj w tym środowisku, które, no co tu dużo mówić, piękna jest muzyka góralska, ale bardzo jest to wszystko ukierunkowane tylko na tę muzykę. A przecież jest jeszcze inna i uważam, że tym dzieciakom się też coś innego należy. Te koncerty, wracając do festiwalu, będą skierowane do młodzieży ze szkół. Mam nadzieję, że nauczyciele podejmą próbę zorganizowania tego tak, żeby te szkoły jednak przyszły na te koncerty. Będą popołudniowe koncerty i będą koncerty wieczorne z udziałem naprawdę wielkich gwiazd. Oprócz tych koncertów będą wystawy, wystawa malarstwa, instrumentów muzycznych, historyczna. Będzie ciekawy projekt przedstawienia filmu z 1933 roku, Biały ślad, to jest film o tematyce górskiej. Drugi bardzo ciekawy projekt to jest wykonanie też 2 części Harnasi Szymanowskiego, też w nowych aranżacjach współczesnych z udziałem pary tancerzy, którzy ten współczesny taniec pokażą na tle właśnie muzyki.
Jest pani lekarzem i pracowała pani społecznie na rzecz ludzi mniej sprawnych fizycznie. Dlaczego tak się pani zaangażowała w akcję na rzecz Zakopanego i muzyki klasycznej, muzyki poważnej?
Z muzyką poważną mam kontakt. Nie jestem znawcą absolutnie, oczywiście z wyjątkiem takich sztandarowych dzieł, ale mój syn jest muzykiem. Później próbując, jak gdyby organizując całe to stowarzyszenie, zaczęliśmy rozszerzać naszą wizję właśnie pracy na rzecz Zakopanego. Dla mnie powiedzmy zrobienie czegoś dla kogoś i dla miasta, które bardzo lubię i wiem, że pamiętam to miasto jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy ja nawet przyjeżdżałam tutaj jako wczasowicz. Wydaje mi się, że to miasto jest tak piękne, te okolice są tak piękne. Zakopane ma tutaj coś. Ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego właśnie tutaj Witkacy działał, dlaczego tu Szymanowski komponował. To miejsce, nie wiem, czy ten wiatr halny, który tutaj wieje, ten nastrój, który tutaj, ten zmienny nastrój i pogody i tych gór, przecież koloryt gór jest tak różny, on się nie tylko sezonowo różni, ale i w ciągu dnia. Te góry wyglądają raz blisko, raz daleko, raz są jasne, raz są ciemne. Zakopane jest małe, jest kameralne. To też stwarza odpowiedni klimat. No i szkoda, żeby to Zakopane było tak strasznie zadeptywane przez ludzi, którzy nie doceniają tego miejsca. I chcielibyśmy cokolwiek zrobić, żeby było inaczej.
Pani Danuta Sztencel, prezeska Stowarzyszenia imienia Mieczysława Karłowicza. Festiwal Muzyka na Szczytach odbędzie się w Zakopanem od 24 do 27 września bieżącego roku.
RFI, la radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Katarzyna Zawicka.
Johnny Holiday wiecznie żywy. Chciałoby się zakrzyknąć gromko i z domieszką zazdrości, że już przecież zdecydowanie nie pierwszej młodości, a nawet chyba już i nie drugiej, rockman ciągle jeszcze nie tylko nagrywa płyty, ale i występuje, i to nie w kameralnych salkach, no to może byłaby jednak lekka przesada, ale idzie na całość i daje koncert na Stade de France, dumie francuskiego sportu, a przy okazji i show biznesu. 80 tysięcy widzów, w dodatku rozentuzjazmowanych, 3 pokolenia na jednym koncercie. No to nie każdemu udałoby się załatwić. A przecież do tego trzeba jeszcze dodać drobne 5 368 tysięcy telewidzów, którzy tkwili w sobotni wieczór przed ekranami i oglądali transmisję koncertu w programie pierwszym. Johnny zapewnił TV1 wielki sukces. Dla tych, którym nie udało się być na koncercie i nie obejrzeli go w telewizji, jeszcze nie wszystko stracone. Do bardzo długiej listy płyt Johnny'ego dopisać trzeba będzie kolejną live z paryskiego koncertu. Ale co tu się dziwić? Przecież Johnny to jedna z legend francuskiej muzyki rozrywkowej. Zdobył 39 złotych płyt, 18 platynowych, 7 wiktorii muzycznych i 3 pokolenia wielbicieli.
A vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un prix, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie, oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee.
Johnny na stadionie śpiewał swoje stare, wielkie przeboje. Niestety było ich tyle, że ku rozpaczy fanów, których lekko podstarzały gwiazdor ma nadal mnóstwo, nie udało mu się zaśpiewać wszystkich. Były jednak te najważniejsze i Tennessee, którego właśnie państwo wysłuchaliście, i Que j'aime, i Toute la musique que j'aime. Były i piosenki z początku kariery Johnny'ego, a na początku śpiewał on przecież głównie wielkie przeboje Amerykanów, dużo country i przede wszystkim piosenki Elvisa Presleya. Ale już wtedy śpiewał również rodzime piosenki, z których części nadal świetnie się słucha. Oto przykład. Piosenka, którą zaśpiewał w 1960 roku i która właściwie uczyniła z niego gwiazdę. No, może jeszcze tylko gwiazdkę.
Souvenir, je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur. Je me souviens des soirs de danse, jour contre jour, des rendez-vous de nos vacances quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir de nos beaux jours de l'été lorsque nous partions cueillir mille fleurs, mille baisers. Et pour mieux garder dans ma tête les joies de la belle saison. Souvenir, souvenir, il me reste nos chansons. Des départs dans le matin où le soleil semblait rire tout le long de nos chemins. Nous n'avions au fond de nos poches qu'un peu d'espoir, mais nous partions comme Gavroche, le cœur assez bavard. Souvenir, souvenir, pour revenir dans ma vie, illuminant l'avenir lorsque mon ciel est trop gris. Que le temps vous emporte, et pourtant ça j'en suis certain. Souvenir, souvenir, vous resterez mes copains.
Niedawno przedstawiałam państwu nową płytę Juliette Gréco i z podziwem mówiłam o jej 60-letniej karierze scenicznej, a Johnny, sporo od niej młodszy, w przyszłym roku będzie święcił pół wieku swojego śpiewania. Obecna trasa, nazwana Tour 66, prawda, że nie muszę tłumaczyć skąd ta nazwa, a w dodatku urodzony 15 czerwca 1943 roku, Johnny za chwilę kończy właśnie 60 lat, więc ta trasa Tour 66 ma być ostatnią, zamykającą 50-letnią karierę piosenkarza. Koncerty 29, 30 i 31 maja na Stade de France to był początek pożegnalnej trasy, która zawiedzie piosenkarza do różnych miast Francji i okolic, to znaczy do Szwajcarii i Belgii. I raczej na brak publiczności i wolne miejsca na koncertach Johnny narzekać na pewno nie będzie. A to fenomenalne powodzenie zawdzięcza Johnny między innymi różnorodności swojego repertuaru, bo to i rock, i folk, i big beat, i blues, i piosenka w najlepszej tradycji piosenki francuskiej. No i jak tu go nie podziwiać? Można go kochać albo nie, ale przyznać trzeba, że to jednak postać. A ja na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania proponuję państwu moją ulubioną piosenkę Johnny'ego. Napisał ją słowa i muzykę Jean-Jacques Goldman, Johnny zaśpiewał ją w 1986 roku, a ładna jest do dzisiaj.
Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y
J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. J'ai tant besoin d'y croire encore. Je te promets des jours doubles comme tes veines. Je te promets des nuits rouges comme tes rêves. Des heures incandescentes et des minutes blanches. Des secondes insouciantes au rythme de tes hanches. Je te promets mes bras pour porter tes angoisses. Je te promets mes mains pour que tu les embrasses. Je te promets mes yeux si tu ne peux plus voir. Je te promets d'être heureux si tu n'as plus d'espoir. J'y crois comme à la terre, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme un enfant, comme on peut croire au ciel. J'y crois comme à ta peau, à tes bras qui me serrent. Je te promets une histoire différente des autres. Si tu m'aides à y croire encore. Et même si c'est pas vrai, si on te l'a trop fait. De ma bouche, je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces.
I to już wszystko w audycji RFI z Paryża. W imieniu całej ekipy Radio France International żegna się z Państwem serdecznie z nadsekwańskiego Domu Radia Piotr Rosochowicz. Do usłyszenia.
sous un cerisier, mes tiris à frère Luthéry.
Jerry fait de la somme.
Le marquise.